Siódmy dzień tygodnia.
Siódmy dzień tygodnia, Przemysław Gosiewski, Krzysztof Filipek, Dariusz Szymczycha, Wojciech Olejnik, Jan Rokita w Krakowie, jest Marek Kotlinowski. Jest pan, panie marszałku?
Tak. Jestem,
pan marszałek, ja się pytam, gdzie jest Waldemar Pawlak, a Jan Rokita pyta się o sól i pieprz.
Nie ma właśnie, sól i pieprz się znalazła, a Waldemara Pawlaka nie ma.
Może jakoś się odnajdzie. Panowie, prezydent Aleksander Kwaśniewski oczekuje, że w ciągu kilku dni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekaże mu akta sprawy byłego wiceszefa MSWiA Zbigniewa Sobotki. Ministrowie rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza apelują do ministra sprawiedliwości, żeby tych akt szybko nie przekazywał. Apeluje wicepremier Ludwik Dorn, minister Mariusz Kamiński. Panie ministrze, dlaczego prezydent Aleksander Kwaśniewski wszczął taką nadzwyczajną procedurę ułaskawienia?
Ciężki dzień pan dzisiaj ma, panie ministrze.
Nie. Wszyscy mamy ciężki dzień, bo mówimy o sytuacjach ludzkich. I kiedy mówimy o sytuacjach ludzkich, należałoby o nich mówić bez zgryźliwości i jakichś różnych osobistych wycieczek. Ale wracając do tej sprawy. Prezydent Rzeczpospolitej ma konstytucyjne prawo do stosowania prawa łaski.
To wszystko wiem, ale panie ministrze, moje pytanie jest takie, dlaczego w trybie...
Rzeczpospolitej, który został skazany prawomocnym wyrokiem, jego rodzina lub pełnomocnik prawny ma prawo do kierowania wniosku o ułaskawienie. I czy prezydent przekazuje zawsze te wnioski do ministra sprawiedliwości, właściwie do prokuratora generalnego, przekazuje je w dwóch trybach, albo zwykłym, albo tak zwanym prezydenckim, bez opinii.
Panie ministrze, dziękuję za te wykładnie, ale chciałem się dowiedzieć, dlaczego.
W tym przypadku prezydent zdecydował się na tryb prezydencki, uznając, że istotny jest czynnik czasu. Czynnik czasu polegający na tym, że człowiek, którego prezydent zna, jest to znajomość polityczna i z pracy państwowej, a nie kolesiostwo, jak niektórzy usiłują opisywać, człowiek ten zasługuje na poważne potraktowanie. Prezydent uważa, że chciałby zapoznać się z aktami tej sprawy. Wszystkie teraz namowy polityków niektórych, ale niestety także ministrów rządu, żeby bojkotować konstytucyjną prerogatywę prezydenta, żeby akta przesłać tak późno, jak już Kwaśniewski nie będzie prezydentem, no świadczą o niedojrzałości politycznej i myślę też świadczą trochę o braku szacunku do partnerów, bo kiedy rząd przekazuje, czy premier przekazuje do prezydenta różne akty, na przykład nominacje, prezydent je podpisuje.
No tak, ale panie ministrze, odnalazł się Waldemar Pawlak, dzień dobry, ale koleżeństwo też wchodzi w grę, bo to jest dobry kolega, dobry przyjaciel pana prezydenta, prawda?
To jest znajomość, natomiast decyzji prezydenta nie ma, została wszczęta wyłącznie procedura ułaskawieniowa, natomiast prezydent nie kryje, że zna pana Zbigniewa Sobotkę, z bardzo dobrej strony, z jego pracy państwowej, był przez kilka lat w różnych rządach wiceministrem spraw wewnętrznych.
A czy pan prezydent sam wpadł na taki pomysł, czy też dostał list od członków SLD albo dawnych przyjaciół Zbigniewa Sobotki? Co się z takiego stało?
Prezydent sam na taki pomysł, ponieważ jest to konstytucyjna, wyłączna prerogatywa prezydenta. Wszelkie listy poparcia ze strony polityków lewicowych znaleźliśmy we wczorajszej trybunie.
Jan Rokita.
No to jest bardzo, wydaje mi się, niezręczny manewr, czy niezręczna decyzja Aleksandra Kwaśniewskiego pod koniec jego prezydentury z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że u końca prezydentury w tym zasadniczym sporze toczącym się w Polsce od paru miesięcy, czy od roku, o to, czy podwyższyć odpowiedzialność polityków za czyny, których oni się dopuszczają, czy też ją utrzymać na takim trochę fikcyjnym poziomie, w jakim ona bywała w przeszłości, Aleksander Kwaśniewski staje w roli człowieka, który przeciwstawia się zaostrzeniu odpowiedzialności polityków. A ja uważam, że bez zaostrzenia, a nie łagodzenia odpowiedzialności polityków, niczego się w Polsce rzeczywiście nie da się zmienić. I to jest taki symboliczny wymiar tej decyzji, prawda, że Aleksander Kwaśniewski staje się liderem obozu, symbolicznym liderem obozu, przeciwstawiającego się w zwiększeniu odpowiedzialności polityków za ich czyny. I to jest jeden problem. Natomiast drugi problem jest oczywiście natury ustrojowej, to znaczy pytanie brzmi tak, na ile głowa państwa może wykorzystywać swoją prerogatywę konstytucyjną, bez wątpienia istniejącą prerogatywę konstytucyjną, jak mówi minister Szymczycha, do ochrony znajomych. Już nie mówię kolegów, ale tak jak mówi pan minister, znajomych.
To zupełnie jak w Stanach Zjednoczonych.
Tak, no niestety tak, tak. Znaczy, Clinton był w tej sprawie bardzo krytykowany. To nie jest specyficznie polski przypadek.
Bush też.
Ale Kwaśniewski nie jest pod tym względem wyjątkiem. Natomiast nawet jeśli nie jest wyjątkiem, to tak czy owak w każdym kraju, w moim przekonaniu, to jest zła praktyka. Ja uważam, że władza, każda władza posiadająca prerogatywy, nie powinna ich używać w interesie i obronie swoich kolegów. Więcej, tam gdzie chodzi o kwestie związane z kolegami partyjnymi, rodziną, nepotami, znajomymi, to władza powinna zawieszać swoje prerogatywy i ich z pełną świadomością nie stosować, prawda? Czyli jak minister ma wniosek o koncesję, a o koncesję stara się jego wujek albo kolega, to powinien uchylić się od podejmowania takiej decyzji i zawieszać tego rodzaju prerogatywy, a nie ją stosować. I w moim przekonaniu to są te dwa istotne powody, dla których Aleksander Kwaśniewski postawił się w bardzo niezręcznej sytuacji. W moim przekonaniu opinia publiczna tego kroku Aleksandra Kwaśniewskiego akceptować nie będzie i w kategoriach państwowej polityki to zostanie chyba odnotowane jako jednak poważny błąd. Niezależnie od tego, że ja to wielokrotnie przyznawałem w moim przekonaniu, że jako zwolennik zaostrzonej odpowiedzialności polityków za ich czyny stwierdzam jednocześnie, co już mówiłem kiedyś publicznie, że ta kara 3,5 roku więzienia dla ministra Sobotki w tej sprawie była karą drakońską. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości i przypuszczam, że to jest w pewnej mierze motywem działalności Aleksandra Kwaśniewskiego.
A czy według pana ministra powinni namawiać ministra sprawiedliwości do tego, żeby opóźnił przekazanie akt, czy prokurator generalny powinien szybko przekazać, jak dostanie?
Nie, jakbym był w tej sprawie prokuratorem generalnym i świadom był tego, że odpowiedzialność w tej materii spada na głowę państwa w całości, uchyliłbym się od doradzania prezydentowi czegokolwiek w tej sprawie, przekazałbym mu całe materiały i powiedziałbym opinii publicznej i prezydentowi, pańska decyzja, pańska odpowiedzialność, niech pan robi, co pan uważa.
Przemysław Gosiewski?
Znaczy, jeszcze trzeba dodać jeden kontekst tej całej decyzji, a mianowicie to, że przecież pan Sobotka nie odpowiada za jakieś, można powiedzieć, pospolite przestępstwo, a odpowiada w kategoriach prawnych i moralnych za zdradę policjantów. Czyli taką, można powiedzieć, zdradę na polu walki, dlatego że pan Sobotka miał świadomość, chyba jako jedyny z tej całej trójki skazanych, że jego niedyskrecja czy przeciek może skutkować śmiercią policjantów bądź utratą przez nich zdrowia, dlatego, bo wówczas ci policjanci byli zaangażowani w zakup kontrolowany. W związku z tym dzisiaj pan prezydent, godząc się na tą przyspieszoną procedurę, wysyła prosty sygnał do wszystkich służb mundurowych, że mogą uniknąć odpowiedzialności ludzie, którzy zamiast chronić, zamiast dbać o rozwój tych służb, po prostu je zdradzają. I w tym przypadku jest to rozwiązanie bardzo złe dla państwa, bo trudno teraz mówić, że policjanci mogą wierzyć politykom.
A czy według pana prokurator generalny powinien opóźnić przesłanie akt?
Ale Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie będzie opóźniał, natomiast musimy pamiętać...
Ale namawiają go koledzy do tego, więc pytanie jest do pana.
Pani mnie zapytała o Zbigniewa Ziobro. Natomiast musimy pamiętać o pewnej procedurze, która istnieje. W ogóle mamy szczególną sytuację, dlatego że cały czas nie ma uzasadnienia do wyroku sądu odwoławczego.
To nie jest szczególna sytuacja, bo uzasadnienia strasznie długo sędziowie piszą.
Tak, ale ja się zgadzam, ale pani redaktor, to jest jeden problem, to jest po prostu długość postępowań w Polsce, ale inny problem jest taki, że jeżeli pan prezydent chce zapoznać się z pełną dokumentacją i stanowiskami sądów, to musiałby znać również...
Właśnie nie chce, dlatego jest tryb, dlatego to jest tryb nadzwyczajny.
Ale przepraszam, tym bardziej w tej sytuacji należałoby zaczekać na uzasadnienie sądu odwoławczego.
Natomiast jest jeszcze taka... akta sprawy, nic
ale,
więcej.
Ale prezydent ale ja mam chce akta prośbę, sprawy i nie chce uzasadnienia.
Ma takie uprawnienie i ale, prosi o akta sprawy.
Tak, ma pan rację, ale żeby wiedział, na jakich przesłankach oparł się sąd drugiej instancji, no to musi być uzasadnienie, to jest prosta
ale
sprawa.
Ale akta sprawy ale niech pan mi pozwoli.
Jako prawnik by pan tak nie dokonał, jakby pan prawnikiem by nie formował pan takiej... opinii, natomiast jeżeli chodzi o sprawę, proszę pana...
Ja słyszałam, panie pośle, prawników z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili nawet, że można coś zrobić, jeżeli będzie ułaskawienie, co jest, to mnie zdumiewało.
Ja no, tutaj to już chyba jest jakaś mniejszościowa opinia, natomiast proszę pani...
Prawników z PiSu.
Nie sądzę, że z PiSu są to prawnicy, ale przejdźmy do tej jeszcze rzeczy, a mianowicie ja widzę jeszcze jeden element, dlaczego uniknięto odpowiedzi opinii sądów. Nie tylko chodzi o kwestię czasu, o którym mówił tutaj pan przewodniczący Rokita, ale chodzi jeszcze o jedną sprawę, proceduralną, ale ważną. Polskie prawo przewiduje, że jeżeli dwie opinie sądów będą negatywne w pierwszej i drugiej instancji, to wówczas nie można ułaskawić. No, a w sytuacji takiej, kiedy oba sądy obu instancji wydały wyrok skazujący, utrzymały wyrok 3,5 lat pozbawienia wolności, to można przypuścić, że ta opinia będzie negatywna. Ja myślę, że pan prezydent nie tylko posłużył się kwestią terminu, ale również takiego rozwiązania, aby decyzje słuszne sądów nie blokowały jego politycznej decyzji.
Czy decyzja prezydenta jest dobra dla SLD? Wojciech Olejniczak.
Ja tego tak nie rozpatruję w takich kategoriach, gdyż tak jak powiedział pan minister Szymczycha, to jest naprawdę sprawa indywidualna i bardzo ludzka. Ja zacząłbym od tego wątku, który
ale
poruszył.
Ale wszystkie sprawy, tak, ale wszystkich ludzi siedzących w więzieniu, to są sprawy redaktor, indywidualne
powoli,
i ludzkie.
Ale powoli, zaraz odpowiem, ale nie można tutaj tylko patrzeć przez pryzmat typowo interesu politycznego, tak jak czynią to politycy. Być może jest to naturalne, ale czasami trzeba się trochę wznieść. Ale oczywiście pan poseł Rokita powiedział słusznie, że wyrok jest bardzo drakoński. Pan poseł Gosiewski mówi, że cały proces, że pan był w oparciu o to, że jakby dowodzi, że pan minister Sobotka zdradził policję, przekazał informację. Otóż sąd tego nie udowodnił. Sąd nawet w oświadczeniu po wyroku powiedział, że nie ma żadnego dowodu, który świadczy o tym, że minister Sobotka przekazał informację.
Ale wszystko układa się w logiczną całość.
Ale trzeba dodać o tym, że ktoś się powołuje na ministra polityka, no to przecież mieliśmy do czynienia już nawet w czasie kadencji tego rządu, że też były próby posła samoobrony powoływania się rzekomo na ministra spraw wewnętrznych.